Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie i kolejna audycja z cyklu Ludzie Nowej Kultury. Dzisiaj jest ze mną ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest ksiądz pomysłodawcą i prezesem Fundacji Małych Stópek, współorganizatorem Szczecińskiego Marszu dla Życia, propagatorem duchowej adopcji dziecka poczętego i generalnie od wielu lat pomaga ksiądz kobietom, które rozważają aborcję.
Do każdego z tych tytułów bym coś mógł dodać, to rozwinąć, bo ten pomysłodawca Marsz dla Życia, tak, ale nie tylko ja, bez współpracowników tego by nie było, to nie tak, że tam gdzieś ksiądz Kancelarczyk powiedział Marsz dla Życia, ale Marsz dla Życia już był, ja tylko zmieniłem formę tego Marszu dla Życia. Na pewno też można tutaj powiedzieć, że pomoc kobietom w ciąży, tak, oczywiście, ale nie tylko kobietom w ciąży, bo też i kobietom, które urodziły, niekoniecznie musiałam je znać, czy być w nim w kontakcie wtedy, kiedy była w ciąży, ale też i pomóc rodzinom. Przede wszystkim tam, gdzie są dzieci, bo można powiedzieć, że dorośli to sobie poradzą, a dzieciom to trzeba pomóc. A nieraz jak ci dorośli nie dają rady, no to trzeba też im pomóc, tak żeby te dzieci po prostu gdzieś wyszły też na prostą.
Czyli to dzieci są motywacją,
tak,
i powodem działania?
Tak. Ja myślę, że tak, dzieci. Dziecko, każdy z nas chyba swoje dzieciństwo wspomina, do niego wraca, chciałby być na powrót jak dziecko. Także tutaj dzieci na pewno, ta niewinność, ale także i kruchość, słabość jest powodem tego, że właśnie taki zakres mojej, obecnej mojej pracy, działalności, posługi.
Wie ksiądz, ile te działania i działania fundacji uratowały już dzieci?
Nie wiem i myślę, że lepiej, żebym nie wiedział. Może inaczej, że nie powinniśmy tak mówić, o wiemy tyle, liczymy te dzieci wszystkie. Nie, nie wolno nam tego robić. Sądzę, że nie wolno też nam przypisywać sobie, a to bo to dzięki fundacji. Nie, fundacja tutaj jest pomocą, ale jakby tutaj kobieta wygrywa i ona jest tą osobą, która ratuje to życie. To ona jest tą osobą. Przykład z ostatnich dni, kiedy trafiła do mnie kobieta z zagranicy, o której wiedziałem, że idzie w stronę aborcji, po kilku tam rozmowach naszych, ja od niej słyszę, że ona wcale nie chciała aborcji. I bardzo dobrze. I o to właśnie chodzi, żeby w niej też było się odcięcie od tego, że były takie zakusy. To jest moim zdaniem bardzo ważne. A jak któraś mi mówi, że to dzięki fundacji, bo ja to chciałam to zrobić, to ja mówię nie. To jest tą walkę.
Ostatecznie to jej decyzja.
Nie chodzi o decyzję, walka, która była może nie ze sobą nawet, ale ze wszystkim wokoło. Bo tak to jest, znając całą jakby otoczkę tą aborcyjną, wiem, że te kobiety są w pewnym potrzasku, są bezradne, opuszczone, w niemocy pewnej. I to sprawia, że idą tak na właśnie postronku za podszeptami, nie chcę mówić, że złego, ale ludzi, którzy, nie mówię, że złych ludzi, ale mają złe zamiary, o tak bym powiedział. I wtedy jak doda się siły poprzez tą pewność, poprzez zabezpieczenie przyszłości, poprzez kreowanie tej przyszłości, to się okazuje, że ona jest silna i ona mówi nie, ja urodzę to dziecko. I to jest jej walka, to jest jej walka. My tworzymy pewne warunki. Fundacja Małych Stópek, ale te warunki nie powinny być stworzone przez fundację. Powinny być stworzone przez ojca dziecka, przez rodzinę i nie myślimy, że mnogość tych fundacji sprawi, albo rozwój jednej wielkiej fundacji Małych Stópek na całą Polskę, w każdym mieście jeden oddział. Nie. To jest wyręczanie kogoś, to jest zła droga. To jest sprawa naprawdę dla ojca i dla rodziny. I to oni powinni podjąć się opieki. A niestety bardzo często bywa tak, że nie podejmują się, wręcz nawet można powiedzieć, że atakują to nowe życie.
Właśnie, bo to wymaga, jakby jest o wiele trudniejsze niż pomoc fundacji, żeby zmienić mentalność, dojrzałość rodziców,
nawet,
ojca.
Nawet to jest poza naszym zasięgiem. Bywało tak, że miałem dostęp, mogłem porozmawiać z ojcem dziecka. Bywało tak. Bywało tak, że gdzieś na początku tam usłyszałem kilka takich niecenzuralnych słów w swoją stronę, ale bywało tak, że jeden z drugim się popłakał. Co mam robić? Ja mówię, jak co masz robić? Człowieku, bierz tyle kwiatów, ile uniesiesz, rzucasz jak w znachorze i przepraszasz i się ponownie jej oświadczasz, i że opiekuje się nią i dzieckiem. Tak powinno być, nawet jeżeli się popełniło błąd. Niestety klimat, który dzisiaj jest, tak ja mówię, ogólnie świat, do tego nie skłania. Wręcz przeciwnie, masz prawo do wyboru, też i pójście w te w związki partnerskie, czyli życie w grzechu, ja to mówię otwartym językiem, czyli życie w pewnej nietrwałości, byle jakości. To nie są warunki dobre dla nie tylko obrony życia, ale także dla rozwoju związku mężczyzny i kobiety i tym samym, można powiedzieć, realizowania swojej kobiecości i realizowania swojego męstwa.
Od początku ksiądz wiedział, jak rozmawiać z ojcem dziecka czy z kobietą?
Nie, ani nie wiedziałem, ani jak rozmawiać z ojcem dziecka, ani z kobietą. Zresztą za każdym razem myślę, że też nie wiem. To jest trudne, że każdy człowiek jest inny, każda historia jest inna. Ja pamiętam pierwszy przypadek 2000. Jeszcze wtedy nie byłem jakby w tym, takim w pro-life nazwijmy. No, tym bardziej nie byłem w sposób zorganizowany, jak teraz Fundacja Mały Stópek. Byłem księdzem na parafii i tak jak wielu księży miałem taką sytuację, że dowiedziałem się o dziewczynie, która jest w ciąży, a chce dokonać aborcji. I to pamiętam, że ta moja rozmowa była taka bardzo, jakby to powiedzieć, no, nieudolna, może nieporadna bardziej. I też wtedy doświadczyłem czegoś bardzo mocnego w jej złości. Tak, bo wtedy, kiedy ja powiedziałem, że ja jadę do twoich rodziców, chociaż nie wiedziałem, gdzie oni mieszkają i powiem im, co jest grane, to jej złość była niesamowita. To było po prostu tak, że miała, dziś mówiąc wiadomym językiem, pioruny w oczach. Bałem się tak fizycznie, że mi się rzuci po prostu i moje oczy wydrapie, a może rozmawialiśmy w samochodzie. I ja wtedy usłyszałem, proszę mi wierzyć, że ja usłyszałem, ktoś powie, ksiądz znał te słowa z Pisma Świętego, ja je usłyszałem. Są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. I wtedy już wiedziałem, ksiądz, trzeba się modlić. To jest dla nas takie oczywiste, nieraz może sprowadzamy modlitwę do banału, nie? I dlatego nie stosujemy go wtedy, kiedy powinniśmy stosować. I wtedy ta modlitwa, później było większe zrozumienie, o czym może też dzisiaj powiemy, jak ważna jest modlitwa, że ten wymiar duchowy tutaj jest pierwszorzędny. Nie? I to było to moje pierwsze takie spotkanie z tą sprawą, taką sprawą dzisiaj ten chłopiec, mężczyzna. Możemy policzyć, ma tam blisko 20 lat. Do bierzmowania go przygotowywałem i byłem taki naprawdę dumny, taki bardzo poukładany, inteligentny, taki młody człowiek, który naprawdę jest pełen kultury. Tak jak z nim rozmawiałem, to też czułem taką dumę, że w jakim stopniu tam się przyłożyłem do tego, że on się urodził.
Właśnie, zastanawiam się, co ksiądz czuje, jak wracają te dzieci, no już jako nastolatki, jako dorośli,
ale niekoniecznie wracają,
kiedy ksiądz widzi ich ponownie.
Nie, powiem tak, że bywa, najczęściej to jest tak, że bardzo mocno to akcentuje kobietom, które gdzieś tam miały zakusy aborcyjne, żeby sobie to wyrzuciły z serca, że nie było tego. Żeby nie myślały w tych kategoriach, bo mogą przez całe życie nosić to i ja chciałem zabić swoje dziecko. To jest, myślę, że wielu księży może o tym motywie mówić ze spowiedzi świętej. Dlatego późniejszy brak kontaktu odbieram jako dobrze jej się powodzi, nie potrzebuje pomocy i też nie czuję jakiejś takiej wdzięczności względem, nie wiem, fundacji i księdza Tomasza i bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze, bo widzi, że to ona to miała tą największą rolę, odegrała w tym, że to dziecko przyszło na świat. Także tutaj trzeba też mieć trochę pokory i jak to mówi stare przysłowie, pokora to jest najważniejsza cnota, a ja ją mam. To żartem, nie, ale to tak mówię, że tutaj też i fundacja musi mieć taką pokorę. Gdzieś tam, no, zawsze czuję radość z tego. Zawsze, zawsze. Jest to sprawa naprawdę piękna.
W jakich obszarach fundacja pomaga?
Te obszary są wyznaczone przez historię danej osoby. Widzę jedno, żeby taka kobieta z tej drogi do aborcji przeszła na drogę do życia, trzeba pomóc jej rozwiązać jakieś problemy. Nie rozwiążę tego podstawowego problemu braku ojca, bo to jest 99% tych sytuacji, brak ojca. Nie? Także mówi się o różnych pomocy finansowo, mieszkania, bytowe. Tak. Nie, brak ojca. No, tego nie zrobimy, ale bywa tak, że zmiana miejsca zamieszkania na przykład, oderwanie się od środowiska aborcyjnego sprawia, że ta osoba nabiera, dam sobie radę, nie? A jeszcze, zaraz, pomogą mi w mieszkaniu na jakiś tam czas, rok, półtorej na przykład, pomogą mi w sprawach bytowych, dla dziecka wszystko dadzą na rok, na dwa lata, otrzymam takie świadczenia, dziecko do żłobka, ja do pracy, dam sobie radę. Bywa tak, pamiętam taką sytuację, kiedy w SMS-ie do dziewczyny, od jej koleżanki dostałem ten numer, mówiąc, jeżeli ona będzie, ale tylko i wyłącznie, jeżeli ona się zgodzi na rozmowę ze mną, to wyślij jej numer telefonu, ale tylko jeżeli się zgodzi. Nigdy nie dzwonię tak, bo ja wiem skądś tam i tutaj chcę tobie doradzać, bo to można całą sprawę spalić. Ale wyślij jej numer telefonu, ja wysłałem jej SMS treści, właśnie kim jestem i że chcę jej pomóc. Otrzymałem SMS, nie będę z panem rozmawiała, większość księży to pedofile. No to ja odpowiedziałem jej, ma pani szczęście, bo jestem w tej mniejszości. Jak porozmawiamy, to przekażę pani konkrety. Po kilku godzinach może pan zadzwonić. Nie? No i zacząłem jakby, znając całą sprawę jej, od jej koleżanki, zacząłem jakby naświetlać jej, w jakich wymiarach jej tam pomogę. I tam, o ile pamiętam, między innymi to mieszkanie było czymś podstawowym, co jest trudną sprawą. Wynająć mieszkanie, za nie zapłacić za rok, to sobie, możemy policzyć, jakie to są koszta. Pamiętam, że ona przerwała ten mój monolog, rozłączyła się i wysłała mi SMS, niestety tego dziecka nie urodzę. No ja znów potwierdziłem SMS-em, że to, co powiedziałem, wszystko czeka do realizacji. Po dwóch dniach otrzymuję SMS. Proszę księdza. Zastanawiam się nad tym, co ksiądz mi powiedział. Później w rozmowie to przepraszała mnie i tak dalej. Nie, mówię, wiadomo, że nie mogę się gniewać, bo nie taka moja rola, żebym był obrażalski. Nie? Tylko, że mam pewne zadanie do wykonania bardzo ważne. Nie? Życie dziecka uratować w taki sposób. I powiem tak, i to widziałem, że tu już sprawa jest do uratowania. Także te obszary są bardzo duże, ale generalnie no, wypełniamy te podstawowe takie bytowe, które dają siłę, które sprawiają, że kobieta spojrzy pogodnie w przyszłość. I to wystarczy. Potem dzieje się tak, jak napisał święty Augustyn. Nie? Dziecko niechciane, gdy już jest, jest kochane. Przenosi się odwoływał do swojego, wtedy możemy powiedzieć, nieślubnego syna. Święty Augustyn. Święty Augustyn, nieślubne dziecko. Co to za numer jest? Nie? On wtedy jeszcze nie był ochrzczony. Adeodata. I dziecko niechciane, gdy jest, jest już kochane. No i co się dzieje? Bywa, że i ojcowie wracają. Zobaczyć takiego małego berbecia, no przecież klon, mój klon, no jak to ja? Przecież no mam się go wyrzec. Niektórzy nie robią tego oczywiście. Rodzina, dziadek, który pamiętam jak dziś, był pierwszym, który w rodzinie namawiał ją do, znaczy jej ojciec tej kobiety w ciąży, namawiał ją do aborcji, nie? Że ma z tym porządek zrobić. Ja zapłacę. Przy mnie trzymał dziecko i mój wnuk. No, to zmienia się wszystko. Także to nie jest tak, że my też mamy obowiązek opieki nad tą kobietą przez całe życie. Nie. Ona dalej ma już pójść, bym powiedział, swoim życiem i wziąć to wszystko jakby też w swoje ręce. Niektóre sobie układają życie. Oby to potrafiły, robiły to mądrze, a nie ponownie głupio. Ponownie jakiś przypadkowy mężczyzna, który po jakimś czasie ją zostawi, będzie dla niej przez krótki czas partnerem. To wszystko do bani, przepraszam za wyrażenie, ale dzieje się tak, że później kolejny i nie jest dziwne, że te kobiety nie rozumieją, w czym problem jest. Ale jak się dziwić, skoro jedna z aktorek, są bardzo, bardzo lubiana przeze mnie, powiedziała publicznie, że ona nie potrzebuje żadnej przysięgi, żadnej instytucji. Tylko się pytam, to dlaczego ma już czwartego partnera, skoro nie potrzebuje żadnej przysięgi? Co jest tą przysięgą? Czy tą przysięgą nie jest wtedy, kiedy mężczyzna do niej mówi, kocham cię? To już jest przysięga. Kocham cię, teraz cię kocham, a jeszcze powie, kocham cię, będę cię kochał na całe życie. Czy nie jest to w pragnieniach miłości, żeby taka przysięga była, a kiedy to zrobi w sposób publiczny, a więc przyzna się wobec świata i powie to, będę cię kochał na całe życie i nawet jeżeli wszystko będzie się waliło w zdrowiu, w chorobie, w szczęściu, w nieszczęściu, będę cię kochał. Czy nie potrzebujemy takiej przysięgi? No właśnie potrzebujemy. W ten sposób mówię tutaj trochę już o sakramencie małżeństwa, że to jest ten przepis na to, że żeby budować związek, który będzie miał sens. Dlatego Pan Bóg jest sensem.
A były sytuacje, w których kobieta mimo wszystko dokonała aborcji?
Wiele sytuacji, w których tam się rozmowa się urywa i nie mogę do niej powrócić. Dzwonię raz, drugi, albo jestem zablokowany na przykład. Ale były te sytuacje, kiedy się urwała rozmowa, a później była rozmowa już z płaczem. ostatnio byłem, to miałem taką rozmowę, ale to dokonała się aborcja, ale ja nie miałem kontaktu z tymi osobami, bo tam była para partnerska, tak bym powiedział. I po aborcji nie mogli sobie z tym poradzić. Ja im też powiedziałem, jak sobie nie przerobicie tego, to nie wróżę wam wspólnej przyszłości. Najczęściej to jest tak, też to powtarzam kobietom, jak zgodzisz się na aborcję, którą on chce, to pamiętaj, że ty jego stracisz. Jego stracisz, nie? Prędzej czy później, nie? To jest taki schemat. To nie jest tak, że będzie z nim żyła. Po pierwsze, przy pierwszej lepszej kłótni, kiedy to już inaczej będzie w waszym związku, to mi to wypomnisz. Ty zabiłeś moje dziecko. A poza tym on też przez aborcję straci skrzydła i poczucie, że jest mężczyzną, ojcem, skoro nie obronił swojego potomstwa. To są bardzo takie skomplikowane te poaborcyjne koleje. Oczywiście ktoś powie, że mnie to nie rusza. Tak, bo cię nie rusza, bo zamknąłeś się na wartość, w ogóle się zamknąłeś na wartość, a więc ciebie to nie rusza. Nie?
Publicznie ksiądz pojawia się w koloratce, w sutannie często jest widziany, czy w mediach, czy w pracy. Wiem też, że ksiądz nie chodzi w cywilu.
Przyznam się, że też jakiś to mam wyrzut, że rzadko bywam w sutannie. Dlaczego? Powiem tak, strój na krótko jest dla mnie bardziej taki praktyczny do pracy fizycznej. Ja nie wiem, jak to kiedyś pracowali w tych długich suchmanach. To przecież tak niewygodne jest. A ja jestem takim, że autentycznie dźwigam woreczki i wchodzę na drabinę i młotek, wiertarka, piła i tam... No, normalne są takie rzeczy. No ja chociażby jak jadę do domu samotnej matki, to tak też mówiłem, że traktuję ten czas jako pracę fizyczną, która mnie trochę takim sportem jest. Bo samego sportu nie uprawiam, bo nie wiem, jakoś tak nie mam przekonania do sportu, jest dla mnie, nie jest twórczy. Nie? Ja to muszę, jak przekopię ogródek, no to widzę, że jest coś wykonane po prostu. Nie? No takie moje podejście jest, ale tak, oczywiście. Chociaż ostatnio, 2 tygodnie temu, kiedy jechałem do szpitala odebrać dziecko z mamą, niespodziewany wypis dostała w niedzielę, a nie w poniedziałek. I nie miał nikt z domu samotnej matki, nie mógł odebrać. No nie zadzwonię do pracownika, który też jest, ma swoją żonę, dzieci, powiem jedź teraz ze Szczecina 200 km odebrać i zawieźć do domu samotnej matki kobiety. No sam pojechałem, to była niedziela, już byłem po 4 mszy świętej i miałem dylemat, czy na porodówkę, na oddział położniczy mam wejść w koloratce czy bez koloratki. Mówię tak, wejdę bez koloratki, no bo w klatce będzie to sensacyjnie, no ksiądz, dziecko, kobieta, a zaraz, no, czy czasem to nie jest, no właśnie. Ale mówię tak, a wejdę bez koloratki i mnie rozpoznają, no wtedy w ogóle już będzie wpadka. No to nie, to w koloratce. Takie dylematy, nie na zasadzie, że tam się wstydzę, coś tam, nie, nie. Jedna sytuacja sprzed tam też ileś tam lat, że byłem bez koloratki, pochylony nad dziećmi, a pielęgniarka do mnie mówi, no gratuluję panu, mam wspaniałych synów, nie? Byłem bez koloratki, nie? No, no, także lepiej tą koloratkę mieć. Chociaż nie mam dylematów, że takich, że tam, nie wiem, nie chcę dawać świadectwa, że się wstydzę. Nie, nie, absolutnie nie. Raczej zawsze tak jest, nie? Że ta koloratka jest.
A potrafi ksiądz odmawiać? I nie pytam o różaniec, tylko o takie stawianie granic, czasami dbanie o siebie.
Ale odmawia czego? Zaangażowania, tak?
Tak.
No, z tą taką asertywnością u mnie jest dość trudno, można powiedzieć. A gdy kobieta zaczyna płakać, no to w ogóle to już przepadam. Także naprawdę to ciężko jest odmówić płaczącej kobiecie. To jest tak, że ten płacz jest autentyczny, nie? Bo nie ja wyczuwam, kiedy trafiam na terrorystkę. To już jest, to tak, tak. To, bo są takie sytuacje, gdzie jestem jakby przymuszany do czego. A co innego, gdy widzę, że jest to tak serca po prostu, wtedy i moje serce mięknie i ciężko jest odmówić. No różne są tego historie, nie zbywa tak, że się zaangażowanym cieszy się z tego, a nieraz po prostu jest tak, że to zaangażowanie później no trochę za dużo było, no ale myślę, że to już tam Pan Bóg to policzy, czy nie policzy.
Jak psychicznie ksiądz radzi sobie no, z tym ciężarem, z tymi historiami i po prostu z tą odpowiedzialnością?
Ja myślę, że generalnie dobrze sobie radzę, bo gdzieś zawsze mam świadomość, że ponad tym wszystkim jest Pan Bóg. I to sprawia, że trochę inne jest spojrzenie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Że jeżeli z Panem Bogiem, to wszystko się uda, to Pan Bóg pomoże. Ale to jest coś takiego, co nabyłem kiedyś, byłem takim panikarzem, tak bym powiedział, że wszystkie sytuacje najmniejsze mnie stresowały. Dzisiaj jest niewiele tych sytuacji, które sprawiają, że panikę mam w oczach, że boję się, że się nie uda, tak dalej, nie? Chyba to też tak z biegiem czasu to przyszło takie wyrobienie. Ale to nie mówię o takiej odporności na zasadzie znieczulicy. Nie, nie, to nie o to chodzi, nie? Tylko właśnie pewnej świadomości, że się nie jest samemu. Nie jest samemu, bo w tym wymiarze duchowym właśnie Pan Bóg, a w wymiarze właśnie fizycznym w fundacji mam pracowników, którzy wyrośli z wolontariatu. 90% moich pracowników to wolontariusze, którzy byli jako gimnazjaliści, jako szkoła średnia, biegali przy Marszu dla Życia. A poza tym też nie ukrywam, darczyńcy Fundacji Małych Stópek. To jest pewne zabezpieczenie finansowe dla wielu spraw. Za każdym razem, kiedy nie daję rady, ja to rzucam historię, bym powiedział, w eter i odpowiedzi są nieraz przekraczające oczekiwania, a nawet są takie, że no nie można ich zrealizować, bo przypuśćmy, gdy jest zaproszenie kobiety z dzieckiem do... Ja mam dla tej kobiety wolny pokój na przykład, albo miejsce w moim domu i tak dalej. Nie? No nie mogę tego zrealizować, bo nie wiem, kto naprawdę jest po drugiej stronie, czy ma tam wszystko w głowie poukładane, czy nie, nie, także musiałbym tą osobę znać, nie, tak było w jednej takiej sytuacji niedawno wakacyjnej, gdzie młoda osoba, akurat ona była taką, uciekała od aborcji, można powiedzieć, znalazła schronienie u osoby, którą z kolei ja znałem i dzięki temu, można powiedzieć, przekonali się rodzice, że jednak to dziecko się urodzi, nie, tam był problem z rodzicami.
Czy jest w tym wszystkim czas na modlitwę, na brewiarz, na mszę świętą, na takie życie kapłańskie?
Nade wszystko najważniejsze jest msza święta. Ja to tak mam taką świadomość, że jestem 24 lata ponad księdzem i coraz bardziej wyczuwam mistykę Eucharystii. Niezależnie, gdzie sprawowaną, czy w dużym kościele, czy w małym, a może nawet w małym. I cieszę się, w domu są te matki, jest kaplica na Świętym Sakramentem. Tak to się stało, że ona już tam była wcześniej i też nawet przy takim drobne przycupnięcie, ale ja jestem takim, jak już można powiedzieć o modlitwie, to takiej modlitwy indywidualnej, niezbiorowej. W kościele, gdy jestem przy ołtarzu i w kościele są dwie osoby, ja się lepiej czuję, niż jest pełen kościół, tak bym powiedział. Różaniec to tam naprawdę tak nie ze wszystkimi, tylko samemu sobie, z takim jakimś roztwarzaniem. Różne są formy pobożności, ale no tutaj musi być modlitwa, bo inaczej to aktywizm jest niewskazany, a może inaczej może być niebezpieczny. Aktywizm taki fizyczny, zresztą no, wiele tych sytuacji, które jest gdzieś tam, właśnie odnajduje w tym Pana Boga i Pana Boga proszę o pomoc, a więc te sytuacje stają się też dla mnie modlitwą. To nie jest tak, że chwytam za różaniec i w tej konkretnej intencji się modlę. To też oczywiście, ale powiem tak, bardziej widzę w tym działanie Pana Boga, nie? I Jego proszę, żeby... Rozmowa taka jedna trudna, pamiętam, z małżeństwem, które było w szpitalu w Warszawie i miało bardzo szybko podjąć decyzję o aborcji. Oczywiście no, lekarz tego nie nazywa aborcją, tylko terminacją ciąży, dziecko z rozszczepem kręgosłupa. A zadzwoniła do mnie osoba, która była z nimi w kontakcie, która sama ma córkę z rozszczepem kręgosłupa. No ja tak powiedziała, no jest to moje kochane dziecko, moja córka jest szczęśliwa. Tak, ona fizyczna ma różne, bardzo duże ma bariery, ale jest szczęśliwą osobą i funkcjonuje w społeczeństwie, nade wszystko w rodzinie. I ja wtedy pamiętam, jak z nimi rozmawiałem, ja nie wiedziałem, co mam mówić. Oni byli na głośno mówiący, zgodzili się na tą rozmowę. Ja nie wiedziałem, co mam mówić. I co było? No przez ten czas wiem, że to była modlitwa. To, co mówiłem, gdzieś było podszyte takim pragnieniem ingerencji pewnej osoby, która teraz jest już kandydatką na ołtarze, Clara Carbello Petrilli, bodajże, jak byłem na jej grobie w Rzymie przy okazji Marszu dla Życia, usłyszałem jej historię, wiedziałem, że to jest święta osoba, ona będzie na pewno wyniesiona, już na fundację się szykujemy na wyjazd do Rzymu, na beatyfikację, jeszcze nie ma decyzji, ale będzie, na pewno będzie. I wtedy pamiętam, że ta moja modlitwa nie była w formie konkretnej modlitwy, zdrowaśki Ojcze Nasz, ale pewnego pragnienia, prośby wyrażonej, nie wiem, w jakimś takim moim stanie ducha, żeby ona zaingerowała. Godzina po tej rozmowie, telefon od osoby, która nas kontaktowała, proszę księdza, oni się spakowali, wyjeżdżają ze szpitala, wracają do Łodzi, do domu. A po dwóch, trzech dniach telefon, proszę księdza, dzisiaj jadą do Częstochowy, żeby podziękować za życie, że nie weszli w śmierć. Także no, tak ta modlitwa wygląda, żebyśmy też rozumieli, że nie zawsze ta modlitwa musi być tak ubrana w taką formę.
Niesamowite jest to, że w danym momencie ksiądz nie wie, jaki będzie efekt tej rozmowy, działania. Nawet no, ile razy się zdarza tak, że ktoś jest zamknięty i dopiero po czasie...
No nie wiadomo, oczywiście. No i dlatego ważne jest moje takie najgłębsze, święte przekonanie, że to, co robię, to jest słuszne, że życie jest słuszne, że życie jest święte, że to, co mówię tej osobie, że nie będzie żałowała. Będzie trudno, zawsze powtarzam, będzie trudno, ale nie będziesz żałowała tego, że to dziecko urodzisz. I to mówię w sposób taki niezakłamany. W to wierzę, to też wtedy jest przekonujące, tak mi się wydaje. No i tutaj też to ważne przekonywanie, że będę przy tobie, w sensie będę ci pomagał, nie? To jest ważne.
Co dzisiaj oznacza być za życiem?
Bardzo to jest szerokie pojęcie. Tutaj polecam wszystkim encyklikę świętego Jana Pawła II, Evangelium Vitae. To jest nasz dokument założycielski. Encyklikę, którą się bardzo ciekawie czyta. Bo to wiadomo, że to teologia, filozofia. Rozważania nas prowadzą bardzo szeroko za życie. I dlatego też ta działalność fundacji jest bardzo szeroka. To znaczy nie tylko ta pomoc w kobiecie, ale też i modlitwa. Nade wszystko zachęcanie do duchowej adopcji dziecka poczętego. I no, ta działalność także, która jest edukacyjna, informacja, nauka, a więc jest bardzo szerokiego. Każdy z nas na tym polu może znaleźć jakąś działkę dla siebie, niewielką działeczkę, ogródek, w którym będzie pomagał sąsiadce, która jest w ciąży. Zaproponowanie jej: sąsiadko, jak będzie trzeba, to twoje dziecko przypilnuje. To jest bardzo dużo. Samotnie wychowująca kobieta, jest jej bardzo ciężko. Ona nie może tego dziecka opuścić. Jest cały czas tym dzieckiem. Teraz wielokrotnie bywało tak, że ten telefon od tych kobiet mi przychodzi, ja nie mogę do dentysty iść, bo nie ma mnie kto przypilnować tego dziecka. Będąc samotną, gdzie nie ma rodziny, nie ma gdzieś jakiejś znajomej, drugiej osoby w ciąży. Tak, to jest bardzo ważne. Nie? Powiedzenie tego czegoś takiego już jest tą pomocą. Nie musisz położyć pieniędzy na fundację Mały Stópek, a do czego też zachęcam, by bycie darczyńcą. To też jest ta działka. Nam często osoby przekazują różne rzeczy, wysyłają, które są potrzebne dla dzieci, dla kobiet. I my to każdą ilość jesteśmy w stanie zagospodarować. Być może tak, że z Warszawy otrzymamy paczkę, a później do Warszawy ta paczka pójdzie, ale już oczywiście przebrana i z dodatkiem różnych innych rzeczy, pielu, chemii kosmetycznej na przykład. Także w tę stronę i w tę stronę. To też taka pomoc jest. Ktoś, kto trochę więcej dowie się na temat życia prenatalnego, zachęcam. Aplikacja modlitwy duchowej adopcji. Adoptuj życie, aplikacja. I wtedy tam też można wyczytać różne niuanse życia prenatalnego i gdzieś w jakimś środowisku zabłysnąć informacją, żeby szczęki innym opadły. No zobaczcie, co? To nie jest dziecko? Zobaczcie. To nie jest grafika, no. To jest zdjęcie na przykład. To już jest bardzo dużo. My jako fundacja wyprodukowaliśmy około 1 000 000 modeli dziecka nienarodzonego, znane jako Jaś, może być Małgosia. Ja sam, gdy pierwszy raz ten model miałem w ręku, byłem bardzo przeciw. Znaczy mówiłem, że nie możemy mówić nieprawdy o życiu, przecież to nie jest 10. tydzień, to bzdura kompletna jest. Ale mówię, dopiero jak zobaczyłem w internecie na stronie dla kobiet w ciąży, po takich stronach ksiądz Boszuje, że 10. tydzień, jak dziecko wygląda, wow, to prawda. I to wiele razy było ratunkiem, było tym pokazaniem, naprawdę. Także mamy pole do działania bardzo, bardzo szerokie. Od takiego bezpośredniego, do tego najbardziej zachęcam. Rób te pro-life w swoim środowisku, w swojej rodzinie, wobec osoby, która mieszka koło ciebie, w pracy. Dobre słowo nawet do kobiety w ciąży. Wow, jak ty w ciąży pięknie wyglądasz. Tylko tyle, nie, żeby się nie czuła, że z tym brzuchem to w ogóle ona jest do bani.
I robi problemy.
Tak, to nie, właśnie trzeba w taki sposób. Ja pamiętam w mojej miejscowości jednego pana. Jako dziecko spotykałem, słyszałem krytykę takich jego zachowania, a później dopiero zrozumiałem, bo on zatrzymywał się przy każdej kobiecie w ciąży i pytał się, czy może dotknąć mnie. Fakt, nie? No, to takie dziwne, niektórzy mówią, no, zboczone, nie? Teraz patrzę trochę inaczej, piękne, że to jego zachwyt nad życiem, Tam nie było żadnej dewiacji, nic kompletnie, znam tą osobę bardzo dobrze. Ten zachwyt powinien być w nas i wyrażany w różny sposób. Werbalnie, ale poprzez właśnie pomoc taką materialną, bezpośrednią tej osoby. A jak takiej nie masz, to znajdź taką organizację, chociażby taką jak Fundacja Mały Stópek, znów reklama, przez którą możesz to zrobić. A my te finanse włożymy w dom samotnej matki i jeszcze tutaj naszym zadaniem, które pomału rozwijamy, jest pomoc wszystkim domom samotnej matki w Polsce. Na początku roku informacje do tych domów: na konto fundacji kupujcie pralkę. Wiem, że po roku każda pralka w domu samotnej matki jest już zniszczona, bo po prostu chodzi niemalże 24 godziny. To dzisiaj te pralki to się bardzo szybko psują. Są tak chyba zaprogramowane. Następny był telefon. Otrzymacie paletę chemii gospodarczej. a więc no, nie paczuszka, a paleta. To jest metr na metr, na półtora metra wysoka, gdzie tam różne płyny do prania, do płukania, do kuchni, do podłogi, do łazienki. No to wiadomo, wszystko, co jest potrzebne w takim domu. Następna pomoc. Teraz wysłaliśmy pomoc z takimi gadżetami, które będą potrzebne. Różne w domu się przydadzą, a które otrzymaliśmy w dużej ilości. Po prostu podzieliliśmy to na 40 palet, poszło w Polskę. A pod koniec roku będzie paczuszka dla maluszka. O, i tutaj ktoś ze słuchaczy może zrobić konkret. Zorganizować w swoim środowisku na święta akcję paczuszka dla maluszka. Żeby to zrobić, trzeba się zarejestrować na stronie paczuszkadlamaluszka.pl. I tam taką paczuszkę się robi, że się stawia choinkę lub robi się choinkę, bo niektórzy potrafią narysować na ścianie choinkę, wbić gwoździki i na tej choince powiesić nasze bombki. Ktoś bierze taką bombkę, z jednej strony logo akcji, z drugiej strony napisane, co trzeba przynieść dla dziecka. Artykuły kosmetyczne dla dzieci, chociaż także prosimy jej coś do prania, bo to jest bardzo potrzebne. Albo wpłacić na konto. Ta akcja w tamtym roku w skali całego kraju była o wartości 13 milionów złotych. To jest po prostu rewelacja. Jak to 13 milionów? Przecież ja o tym akcji nie słyszałem. No nie, no nie usłyszycie o tej akcji. Zresztą Fundacja Mały Stupek, no właśnie to jest niszowy, bym powiedział, media. Dlaczego? No bo nie przechodzi przez główne te gardło medialne informacja, że jest...
Obrona życia.
Że obrona życia od poczęcia, a więc ktoś jest antyaborcyjny. Nie, my jesteśmy pro-life. Można to negatywnie lub pozytywnie, gdzie mówi się o związku mężczyzny i kobiety jako podstawie do rodziny, więc jesteśmy wyrugowani z mediów kompletnie, nie? Dlatego gdzie tylko można, szukamy sprzymierzeńców w postaci właśnie darczyńców Fundacji Mały Stupek. Cieszę się, że oni nam pozwalają już tak się rozwijać się i oby tak dalej.
A czy widzi ksiądz też jakąś zmianę przez te lata, zmianę wśród księży, jakąś większą otwartość na ten temat?
Ja powiem jedno, proszę mi wierzyć, że księża są bardzo zapracowani i mają bardzo szeroki zakres działalności, każdy ksiądz. Może mieć jakiegoś swojego takiego bzika na jakimś punkcie, tak jak ja bardzo często odwołuję się do wartości życia, bo dziś przez pryzmat tego patrzę na świat, o tak można powiedzieć, i ciężko, żeby oni prowadzili stricte taką działalność, którą realizuję w fundacji, ale powiem tak, że to księża tak indywidualnie, osobiście są naszymi pierwszymi darczyńcami. Jak mam hasło, oczywiście nie wiem po adresie z konta, czy to ksiądz mi wysłał, czy nie, bo nie ma przed nazwiskiem tych liter KS. Chociaż nieraz rozpoznajemy biskupów na przykład, nie, bo to są znane osoby, że osoba, która siedzi za komputerem, już wie, o księdza, to jest biskup taki, taki. Także mamy naprawdę bardzo duże zaangażowanie księży, bardzo duże. Nie? Także i wielu z nich odpowiada na nasze propozycje różnych akcji. Paczuszka dla maluszka, gazety duchowej adopcji dziecka poczętego na 25 marca, ale także i inne akcje tutaj w parafii. Także to jest i bym był daleki od tego, żebym narzekał na księży. To na mnie można narzekać, że jestem tak zaangażowany w Fundację Mały Stupek, a tak niewiele zaangażowany w parafii. Bo nie sposób tego połączyć przy takim zaangażowaniu. No chyba, żebym był tylko prezesem, podpisy na rady spotkania, tak, to wtedy to byłoby. Trochę wybiegam poza tę rolę.
Ksiądz żadnej pracy się nie boi.
No, tak. Tak już było przed seminarium i tak też jest teraz.
Cofnijmy się 34 lata.
89 rok, ważny dla Polski, czas przełomu, a ja wtedy poszedłem do wojska.
No właśnie, ja ten... porozmawiajmy o tym, bo tu w audycji rozmawiam z ludźmi, którzy idą pod prąd generalnie. Już wtedy ksiądz był człowiekiem, który nie wchodził w system. Był ksiądz antyfalowy?
Antyfalowy, może tak, no nie falowy, o tak, nie falowy. Tam się nie mówiło anty, bo gdyby się mówiło antyfalowy, to znaczy fala coś jest złego, znaczy nie falowcem jestem, nie? To były bardzo takie złe określenia, takie no, dotykające. Określeniem, które bardzo często w moim kierunku szło, to było, no, ja wiem, że mogę słuchacze tego nie zrozumieć, diesel, nie? Jestem dieslem, o tak. To był czas dla mnie trudny, bo ja nie zgodziłem się na to, żeby być falowy, to znaczy na co nie zgodziłem się? Na to, żeby być samemu ściganym, bo to koty się ściga. Młodzi to koty, później starsi to wickowie, a najstarsi to dziadkowie. Ja wiem, że to brzmi wszystko, bym powiedział, śmiesznie, ale proszę mi wierzyć, że wtedy to nie było śmieszne. Byłem zamknięty w takiej grupie mężczyzn pełnych agresji. to dochodziło naprawdę do sytuacji, które ocierały się o przemoc fizyczną. Pamiętam, jak ja nie godzę się na to, żeby być falowym, że nie, nikt nie będzie mnie ścigał i ja nikogo nie będę ścigał, bo jedno i drugie by uwłaczało mojej godności, że ktoś stosuje przemoc fizyczną. Jaka przemoc fizyczna? Mógłbym dużo opisywać. Film Fala z 90-tych lat, on dobrze to opisuje. Tak wyglądało. To po prostu przemoc fizyczna była, na co się godził ten młody żołnierz z perspektywą, że on później będzie mógł to samo robić względem
kolejnego,
tak jest. I przeciwstawienie się temu, będąc sam, na kompanii, ale też i w jednostce, nie było innych osób niefalowych. Nie? No była inna kompania niefalowa, nie dlatego, że to był ich wybór, to była taka konieczność wojskowa, nie była falowa orkiestra. Dlaczego? Bo tam było tylko 6 żołnierzy z poboru. I nie sposób, żeby w 6 żyć w takiej niezgodzie, taki właśnie, ty jesteś kot, a ja jestem widzek. Nie, to musiała być jakaś pewna taka przyjaźń między nimi, bo inaczej to długo by nie trwało. I ja byłem jedynym tym niefalowym, to było naprawdę bardzo dla mnie trudne, bo z jednej strony byłem w pewien sposób też nieścigany, ale gnębiony przez starych żołnierzy, także przez moich współwiekowo z mojego poboru. Dlaczego? Bo oni mówili, że my obrywamy za ciebie, bo ty nie jesteś falowy. Może to nie było wprost, ale także obrywałem od kadry, bo kadrze Fala bardzo, mówił się trepą, opowiadała. Dlaczego? Starzy ścigają młodych, a oni w tym czasie mogli wódkę pić. Mówię, jak było. Najlepszym dowodem, że tak było, jest to, kiedy spóźniłem się z przepustki. Znaczy, spóźniłem się. Takich, jak ja było 6, bo wiedzieliśmy, że nie będzie kadry i że możemy się spóźnić i nikt tej obecności nie odhaczy. No, ale się tak złożyło, że wypadła niespodziewana warta dla naszej kompanii, gdzie każdy był policzony. I okazało się, że 6 osób nie ma. Każdy się spóźnił po 20-kilka godzin. To już podchodziło prawie pod ucieczkę. I zostaliśmy wezwani do raportu. I każdy z moich tych innych żołnierzy tłumaczył się, spóźniłem się na pociąg, na autobus, brzuch mnie bolał, zaspałem. Takie były po prostu wymówki dziecinne. Gdy ja, kancelarczyk, byłem już jako ostatni do kapitana, poszedłem do raportu, otrzymałem pytanie. Kancelarczyk, tak po nazwisku, dlaczego się spóźniłeś tam 24, tam 5 godzin, nie? A ja powiedziałem prawdę. Panie kapitanie, wtedy też był 89 rok, gdzie się przeszło z towarzyszu na panie. Te zmiany wszystkie były na moich oczach. Lenina ściągano, hasła komunistyczne, ale tam komuna dalej tam w sercach była. W każdym razie kapitan do mnie, dlaczego się spóźniłem tyle i tyle. Ja mówię, panie kapitanie, sądziłem, że moja nieobecność będzie niezauważona. A on wtedy do mnie, przynajmniej jeden nie kłamie, powiedział prawdę. I jako kapitan mógł dać bodajże 24 dni kary ZOMZ-u, tak, zakaz opuszczenia miejsca zakazowania. I wszyscy oni otrzymali po 5 dni kary, 6 dni kary. A on do mnie powiedział, przynajmniej jeden nie kłamie, 24 dni ZOMZ-u. To doświadczyło o tym, jak właśnie kadra traktowała też tego niefalowca. Także ze mną nikt nie rozmawiał. Ja wtedy naprawdę z konieczności musiałem rozmawiać z Panem Bogiem, bo był zakaz rozmawiania ze mną, nie? Że to dziwne, że to po prostu niewyobrażalne, ale to są historie właśnie takich zamkniętych przestrzeni. No nie chcę mówić, że wtedy wojsko, więzienia, proszę przeczytać Sołżniczyna, czy jeden dzień Iwana Dyncewicza, czy Gułak, czy Heli Grundzińskiego, Inny świat. Po raz pierwszy w wojsku przeczytałem właśnie tę książkę, wtedy została wydana dopiero tak oficjalnie. Bardzo się wczułem w to, bo ja też byłem w innym świecie.
Czemu nie poddał się ksiądz temu?
No, ja wiedziałam, że to będzie uwłaczało mojej godności.
Ale to było silniejsze niż konsekwencje?
To było silniejsze. I ja wychodziłem z wojska naprawdę z podniesioną głową. I zdarzało mi się, że spotkałem gdzieś tam byłego, powiedzmy, kolegę z wojska, który był falowy. I proszę mi wierzyć, ten temat fali był widać taki zakryty. Albo też rozmawiałem z wieloma starszymi osobami na temat fali w wojsku. I rozmawiał tak, jakby to go nie dotyczyło. Tak było widać, że taka zasłona milczenia jest, nie? Że to jest wstyd. Ja wtedy naprawdę się...
Ksiądz miał czyste sumienie.
Tak, pod tym względem tak. Pakowali mnie w różne kabały, na przykład dali mi dyżur w łącznicy, tak zwanej tajnej, to była tajna łączność. Żołnierz, który tam szedł, był trochę jak w więzieniu, bo rano szedł po śniadaniu i był do godziny 20:00 za kratami. Tego wymagało jakby bezpieczeństwo, że na wypadek czegoś on nie mógł, czy ktoś nie mógł przejąć łącznicy na przykład, tylko mi przynoszono jedzenie. na obiad i kolację. Każdy był tam po tygodniu, żeby żołnierz nie zbzikował, można powiedzieć. A ja tam byłem ponad miesiąc. I oczywiście udawałem, że jest mi tam bardzo źle, a ja byłem tak w duchu zadowolony, miałem stertę książek i po prostu czułem, czy to jest miejsce dla mnie, to zamknięcie. Ale to byłem tylko rok w wojsku, ale naprawdę bez żadnych takich kompleksów, czy nie wiem, że właśnie wstydu, że coś nie tak było, nie?
Czy był ksiądz wtedy człowiekiem wierzącym? Szukał Pana Boga?
Bardzo ważne. Idę do wojska, ksiądz proboszcz z mojej parafii, wtedy ja z moim kolegą z miejscowości poprosiliśmy o mszę świętą w naszej intencji, a on wtedy się tak wywołał nas z ławki i wręczył nam różańca. I coś takiego powiedział, dokładnie nie pamiętam, ale właśnie, żebyśmy zachowali te nasze człowieczeństwo, godność, coś takiego powiedział. Ja nie rozumiałem, o co mu chodzi, dopiero tam w wojsku zrozumiałem. I powiem tak, że ten różaniec to był wtedy naprawdę moją bronią. I wielokrotnie, gdy na warcie stałem, to na jednym ramieniu był karabin, a w drugim ręku był różaniec. I to tak też wszyscy wiedzieli, że ten kancelarczyk, na tym mówili kanclerz, że to z tym różańcem, to też nie było dobrze odbierane. Pamiętam, jak wtedy się tak zaczęła tak zwana humanizacja wojska. I na czym ona polegała? Na tym, że żołnierze mogli powiesić w pokoju, w sali, gdzie byli panią roznegliżowaną. Jak ktoś pamiętam tam czy czas, plakaty z Samantą Fox i takie różne. W każdym razie to było pojmowane jako ta humanizacja. A ja, śpiąc na górnej części łóżka piętrowego, przykryłem obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. I pamiętam, jak żołnierz wszedł. To było tak w rogu. Wszedł, zobaczył te wszystkie tam roznegliżowane panie i z takim tam uśmiechem, jakimś tekstem, nie? A gdy zobaczył obrazek Matki Bożej, to przeklnął. A to co to? No to i słowo poszło. Nie tak. To był taki klimat. Także ciężko było tam funkcjonować. Bardzo ciężko. Ale jak pan mówię, no dzięki temu, że miałem przyjaciela w budynku obok, 30-40 metrów obok, w orkiestrze, którym bardzo często byłem. Też wolna chwila, gdy mogłem wyjść, to do niego tam szedłem na kawę, na herbatę. To było dla mnie wiele. Osoba, która mi bardzo pomogła. Także do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi.
Kiedy w księdza życiu pojawił się temat obrony życia?
Obrony życia temat się pojawił tak naprawdę, myślę, i nie wprost. Pojawił się z chwilą, kiedy miałem kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mówię nie wprost, bo wtedy nie było tematów tych osób jakby w kontekście aborcji. Nie, nie było. Chociaż gdzieś tam może jakieś świadectwa tych mam były przede wszystkim, które teraz dobrze znam. I myślę, że to był ten początek spotkania z tymi osobami, o których wtedy mówiono upośledzone. Później pamiętam z upośledzeniem. Później bardzo szybko terminologia się zmieniła na niepełnosprawne, na obecne z niepełnosprawnością intelektualną akurat. I myślę, że to był początek, chociaż taki nieuświadomiony. Ale pierwsza sytuacja taka stricte aborcyjna to parafia 2003-2004, kiedy to dowiedziałem się, że dobrze mi znana młoda osoba, maturzystka jest w ciąży i chce dokonać aborcji. I to wtedy taka nieporadna walka o to dziecko sprawiła, że to był pierwszy raz. Ale wcale nie był to raz taki zorganizowany. To nie było żadnej fundacji, nie. Nie uciekałem się do pomocy innych. To były tylko moje pewne działania osobiste. Na te wszystko wtedy też zrozumiałem, jak ważne są działania modlitewne. Czy modlitwa. To było doświadczenie bardzo mocne, kiedy ja zagroziłem jej, że pojadę do ich rodziców, przecież nie wiedziałem, gdzie mieszkają, i powiem jej im wszystko, że ona w ciąży jest, że chce dokonać aborcji. Wtedy była jej złość tak duża, naprawdę, proszę wierzyć, że siedząc z nią w samochodzie, w swoim małym Matisku, ja chciałem jak najszybciej uciec z tego samochodu, bo się bałem tej dziewczyny. Ona naprawdę miała na twarzy takie pioruny po prostu, że... I ja usłyszałem wtedy, ktoś powie, ksiądz te słowa znał z Pisma Świętego. Nie, ja je usłyszałem. Są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. A że nawet nie wiedziałem, że to są słowa z Pisma Świętego. Dzisiaj to bym był wbił w komputer i by mi wyskoczyło. Wtedy, 2003-2004, no nie miałem tego komputera jeszcze. To pamiętam, że zajrzałem do tak zwanej konkordancji, a więc spis słowa klucze i tam jest napisane, gdzie one są, ile razy występują w Piśmie Świętym. I wtedy znalazłem tu, wow, To Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy w takiej bezradności mówią, że nie wszystkie sprawy potrafili ogarnąć. A on mówi, bo są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. I to przeświadczenie towarzyszy mi do tej pory z jeszcze większym zrozumieniem sprawy, z jeszcze większym zrozumieniem sprawy, za sprawą pewnego incydentu, może nie sytuacji, która się otarła o egzorcystę. W mojej obecności, jak to później egzorcysta nazwał, miała miejsce demonstracja złego ducha. Proszę mi wierzyć, że zachowanie tej osoby było naprawdę demoniczne. Ja nigdy wcześniej czegoś nie widziałem. Ja o tym słyszałem, nie? Ja nie wiedziałem, jak mam się zachować, co mam robić. Tam była nie tylko agresja fizyczna, ale słowna. Tam wszystkie znane bluzgi szły przede wszystkim na mnie. Nie powtarzam tego tutaj. Wygląd tej osoby, proszę mi wierzyć, straszne to było tak, że ja byłem przerażony. Po 2 godzinach naszej bezskutecznej, tam było kilka osób świeckich, modlitwy, trafiliśmy do egzorcysty. On sprawę szybko ogarnął, a do mnie powiedział, to się stało w Twojej obecności, bo Ty się tym zajmujesz. Ja mówię, o co mu chodzi? Bo Ty bronisz nienarodzonych. I zaczął mi tłumaczyć, zły nienawidzi życia człowieka. Dlatego chce go uśmiercić. I to nie chodzi o uśmiercenie nienarodzonego, nie. Czytamy w Piśmie Świętym, że chodzi o nie zabicie ciała, tylko ducha. Uśmiercenie, czyli grzech śmiertelny. A więc uśmiercani są ci, którzy wchodzą w grzech zabicia nienarodzonego. To jest właśnie to uśmiercanie. Kto jest tym? No, już mogę rozważać. Zawsze mówię matka, kobieta dokonuje aborcji. Nie. Przede wszystkim ojciec dziecka. Nie? Oczywiście oni mają wspólną drogę do tego grzechu poprzez wcześniejszą grzech nieczystości. I braku Pana Boga, braku sakramentu. Idą w ten dalej, nie rozliczając tamtego grzechu, wchodzą w następny grzech. On mówi, nie chcę tego dziecka, to nie moje, tam różne. Rodzina, zrób z tym porządek, znajomi, przyjaciele, następni, którzy wchodzą w ten grzech. W jaki sposób? Mówią, my tobie pomożemy, nie? Ale wiemy, co trzeba kupić, gdzie trzeba pojechać. Następne osoby, to jest pytanie w kontekście wyborów. Ile osób ja widzę na banerach, które podpisały cyrograf, że są za aborcją do 12 tygodnia? To są następne osoby usiedlone, nie? Następne. Ale też egzorcysta powiedział, ale zły boi się tego, co jest przeciwne jego naturze, boi się pokoju, miłości, dobra, piękna. Boi się Maryi, która jest piękną królową pokoju i miłości. No i dla mnie tutaj to oczywiste, no, różanie, z duchowa adopcja dziecka poczętego. I od tego czasu bardzo mocno ruszyliśmy jako fundacja z duchową adopcją dziecka poczętego. Aplikacja na telefon, gazeta coroczna duchowej adopcji dziecka poczętego. Wiele działań, które po prostu propagują to, bo to jest naprawdę, to jest to, nie? Tak, żeby rozumieć, że obok tego świata materialnego jest ten świat duchowy, w którym należy działać. To nie tylko i wyłącznie pieniądze, nie? To także modlitwa, może przede wszystkim modlitwa.
Wrócę do osób z niepełnosprawnościami. Czego księdza nauczyły?
Przede wszystkim nauczyły mnie, żeby się ich nie bać, bo ja się bałem. Moje pierwsze spotkanie w katedrze, wtedy już miałem 27 lat. Byłem przerażony, jak jedna z tych osób, już nieżyjąca Liliana z zespołem Downa, podbiegła do mnie i się wtuliła we mnie, czy mnie wtuliła w siebie. Korpulentna dziewczyna, kobieta. I ja wtedy byłem tak przerażony, że wszystko mi się wyłączyło. Ja nie odbierałem chyba żadnych bodźców. Nic nie słyszałem, nie widziałem. Przerażony byłem, no kamień. Ona wyczuła, że takiego kołka trzyma. Zrobiła krok do tyłu i powiedziała, machnęła ręką, głupi. I to dla mnie była pierwsza nauka, jesteś głupi. I dzięki temu przyjąłem to jako zadanie, coś zmienić i pojechałem z nimi na obóz. No i tak się stało, że teraz jestem już ich kapelanem na miasto Szczecin. Mówię, to było niesamowite, że od tego strachu staję się kapelanem. Uczą mnie czego? Takiej prawdy, nie? Że mówią to, co myślą. Sytuacja taka, autystyk Tomek idzie i obok Romka mówi, Romek, ty używasz dezodorantów? On mówi, nie używam. No właśnie, bo czuć. Nie? No to jest jego, nie? Bo sytuacja to jest z Tomkiem, kiedy rekolekcje są, wysiadły korki, prąd, w każdym razie przyszedł elektryk, grzebie na drabinę, szedł grzebie w tym gniazdku na górze przy suficie. Ten pan miał takie dość duże ubytki w uzębieniu, tak delikatnie mówiąc. No jak podszedł i mówi, bardzo ważne pytanie, jak pan ma na imię? No tak. A ja Tomek, a jaki pan ma numer butów. To dla Tomka jest podstawa, w ogóle znajomości. Dowiedzieć się, jaki mam numer butów. Taki, taki. A ile pan ma lat? Tyle i tyle. No i ten pan, nie słysząc dalszych jego pytań z tej drabiny, tam się obrócił do niego i się uśmiechnął.
I to był błąd.
To był błąd. Błąd czy nie błąd, bo Tomek tutaj na całą salę, zobaczcie. Pan Piotrek, nie? Taki młody, a już bez zębów. Dosłownie kilka tygodni spotykam go w tym miejscu. Witam się, on się do mnie uśmiecha. Zamontowane dwie wspaniałe nowe szczeny. Mówi, ksiądz, on mnie dopiero zmusił, żebym zrobił porządek ze swoimi zębami. I to jest po prostu coś niesamowitego. Że te osoby takie, no wśród nich ja sam się nie muszę ukrywać. To jest tak, bo nie jest, my takie tam maski nakładamy, a tutaj po prostu jesteśmy, to jest taka wspólnota, wiara i światło. Zachęcam wszystkim, szczególnie jakimś zakompleksionym osobom, które mają problemy z relacjami, wejść ze wspólnoty wiara i światło i trochę poprzebywać z tymi osobami. Wyleczą ze wszystkiego, bardzo szybko wyleczą i to przy dziwnych różnych sytuacjach. Przychodzi do mnie mama z córką, mam wielkie problemy wychowawcze z tą córką. Co ksiądz na to, ksiądz doradzi? Ja mówię, już wiem, wspólnota wiara i światło. Później się śmiałem, że gdyby, wie pani, gdyby miała złamaną nogę, też bym powiedział, wspólnota wiara i światło. Córka tak się rozkręciła w tej wspólnocie, pięknie, ojej, że jeszcze ich wciągnęła, moich rodziców wciągnęła w tę wspólnotę. Te osoby naprawdę są niesamowite. Polecam na YouTubie znaleźć zespół piosenki Naiwnej i utwór śpiewany przez Grażynkę Życie jest piękne, życie ma sens. Jak my tylko posłuchamy, to wow, no to rzeczywiście jest. I to płynie od nich, od tych osób. Nieprzypadkowo badania, które są, mówią, że osoby z zespołem Downa są jakby najszczęśliwsze na świecie. Że to są osoby, które są najbardziej szczęśliwe. A gdy przychodzi do urodzenia tych osób, my to odbieramy jako tragedię. Jedna z moich osób znajomych, która też przeżyła tragedię, jak miała urodzić Krzysia, mówi, profesor miłości, profesor miłości. I jak ona jest szczęśliwa, jak ten chłopiec jest szczęśliwy. O co chodzi w życiu? Żeby co? Żeby być lotnikiem, żeby mieć jakiś fach, naukowcem, żeby mieć dobrą wypłatę, żeby być szczęśliwym. A one są szczęśliwe. To my od niej się uczymy po prostu, jak bez tego wszystkiego być szczęśliwym. I takie marzenie mam, ale ciągle ciężko mi je zrealizować, żeby taki dom powstał, gdzie będą te osoby mieszkały. Tak zwana arka. Kilka do kilkunastu osób. Teraz to jest trochę na statek DPS-u, chociaż wolałbym, żeby nie było tak, że to są DPS-y, tylko bardziej. Tak jak mam dom samotnej matki, mamy wyjątkowy dom samotnej matki. W ogóle fundacja jest wyjątkowa. No, tak, to była przerwa na reklamę. Fundacja jest wyjątkowa. Dlaczego? Bo my nie korzystamy z pieniędzy państwa. Nasza działalność jest w Fundacji Mały Stópek liczona ze wszystkim, z tego co otrzymujemy, akcje, co na konto wpada, to jest 25 milionów złotych. I my nie otrzymujemy pieniędzy od państwa. Nawet nie chcemy. Mamy takie propozycje. Telefon w tamtym tygodniu, proszę księdza, są pieniądze do pozyskania. Pewien projekt jest. Ja mówię, nie.
Tylko darczyńcy.
Ja mówię, tylko darczyńcy. Ja mogę powiedzieć, nie kłamiąc, że cała działalność Fundacji Mały Stópek jest to świadectwo obrony życia tych, którzy w tym uczestniczą, a więc darczyńców Fundacji Mały Stópek. Bym nie powiedział tego, gdybym większość, czy tam jakąś część utrzymywał od państwa. Granty, dofinansowania, projekty. Nie ma tego. Zero. Wszyscy się dziwią. Jak to możecie? No tak, no tak możemy. Niech to będzie mniejsza działalność, ale to jest świadectwo. Nie tak samo dom samotnej matki. My nie bierzemy żadnych pieniędzy. Znaczy my go nazywamy domem małych stópek. Nawet on nie musi być domem samotnej matki. Po prostu jest miejscem, gdzie mieszkają kobiety. Gdzie jakby od nas mają użyczone mieszkanie. I dzięki temu są całkiem inne warunki tego mieszkania. Gdybym było to na zasadzie pewnych pieniędzy z państwa, ja miałbym takie uwarunkowania narzucone, które by uniemożliwiałyby mi prowadzenie w takim jakbym stylu tego domu. I chciałbym kiedyś, może w przyszłości się uda, ten dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną właśnie w takim trochę innym stylu. Marzy mi się taka arka, jak była w zamyśle założycieli Jeana Vanier.
Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy młodzieży. Przez wiele lat był ksiądz katechetą na różnym poziomie edukacji. Poproszę jakieś historie.
Historii dużo. To są te różne poziomy. Od gimnazjum, bardzo trudnego. Nie dziwne było, że w jednym z kabaretów, kiedy tam było o budowie drogi, był minister, mówi, żeby rzucić do pracy wszystkich pracowników, już tak pracują, do pracy rzucić więźniów, pracują, młodocianych przestępców, pracują, gimnazjalistów. No powiedziałem, że są młodociani przestępcy, już są. Żartem oczywiście, ale powiem tak, gimnazja naprawdę bardzo trudne. Jeżeli jeszcze gdzieś tam są trudne środowisk, trudne dzielnice, no to są naprawdę bardzo trudne szkoły. No, gimnazjum to była walka niesamowita. Cieszę się, że w większości mam kontakt z nimi. Do dzisiaj można powiedzieć. To była szkoła podstawowa, przybywanie do pierwszej komunii świętej w mojej pierwszej parafii gimnazjum, później szkoła średnia, liceum, szkoła zawodowa. Ja to tak trochę żartobliwie mówiliśmy w pokoju nauczycielskim nasze szczecińskie Cambridge. Jak kogoś wyrzucili z zawodówki z innej szkoły, to trafiał do tej zawodówki. A więc naprawdę była sytuacja, że tam ucznia mi policja wyprowadziła z lekcji. Po prostu no, nie czekali. Tacy trudni byli, ale bym powiedział też, pamiętam sytuację, przeżegnając się z tą szkołą, dałem jednemu uczniowi swój adres. Mówi, po co mi ten adres? Ja mówię, wiesz co, Radek, no jak będziesz w więzieniu, napisz do mnie kartkę, ja tobie odpiszę. W jakim więzieniu? Mówi, Radek, ja ci to mówię tyle razy. Jak nie zmienisz swojego postępowania, to ty prędzej czy później trafisz do więzienia. To jest moje takie przekonanie. Widzę ciebie, po prostu ci to mówię, nie? Lubię ciebie i daję tobie taką radę, zmień swoje życie. W drugiej szkole, gdy już byłem, właśnie w szkole samochodowej, szkoła zawodowa i technikum, jeden z uczniów mówi, o, zna ksiądz tego Radka, no on zna mnie. On jest na księdza bardzo obrażony, nie, bo ksiądz powiedział, że on będzie w więzieniu. Ja mu powiedziałem, że jak nie zmieni postępowania, to będzie w więzieniu. Po jakimś tam kilku tygodniach ten uczeń z końca korytarza do mnie się wydziera, proszę księdza, Radek, w więzieniu. Taka historia, że po prostu uczniowie, trudni uczniowie. I teraz funkcjonowanie wśród takich trudnych uczniów wymaga specyficznego podejścia. Jak człowiek na swoim, gdzie chciałby się postawić, to nie przejdzie. To tam trzeba naprawdę wielkiej pokory i też takiego kombinowania. I jak zaskarbić sobie, nie chcę mówić, że życzliwość, ale jakiś taki wspólny temat, żeby mieć płaszczyznę porozumienia. Nie? Pamiętam sytuację, pierwszy dzień w mojej szkole samochodówce, gdzie jeden z moich uczniów spojrzał na mnie takim pogardliwym wzrokiem na moje buty, glany, wtedy nosiłem. Zawsze nosiłem glany, od szkoły średniej, to nie to, że glany były w wojsku, w seminarium nie było glanów. Myślę, że to by się nie podobało tam. Spojrzał i tak powiedział do mnie z takim tekstem, no ksiądz tyle pieniędzy wydał na te buty, z pewnością księdzu zabrakło na dziwki. Cytuję. Ja wtedy tak do niego powiedziałem, wiesz co, no jestem na tyle jeszcze młody i piękny, że dziwki to mam za darmo, martwię się, żeby im na wodę wystarczyło. Rozumiemy, że oczywiście to, co powiedziałem, nie było prawdą, nie, ale znaczy nie, no, że młody i piękny, tak, to było prawdą. I on wtedy był kompletnie zmieszany, nic mi nie odpowiedział, obrócił się i poszedł. Później z nim miałem wielki zatarg, bo nie chodził na religię, ale zgodziłem się, żeby na jakiejś lekcji był. No, myślałem, że będzie siedział cicho, przysłuchiwał się, a on po prostu, jak to w naszym tym języku mówią, tam szambił tylko i rozrabiał. I, no i wypraszałem go z lekcji, a no, tam się postawił, omal nie doszło do takiej niemalże bójki. Także to było naprawdę bardzo takie nieprzyjemne. Już raczej wtedy to wymagało, żebym szedł z tym do dyrektora, ale jak pójdę do dyrektora, to już będzie, sprawa będzie pogrzebana. Chodzi mi o tego ucznia, o to, że ja nie mam z nim walczyć, ja mam go odzyskać. I było często tak, że gdzieś tam widząc mnie, paląc papierosa przed szkołą, tam to można było robić. Nie wiem, jak teraz jest. Potrafił tak ostentacyjnie splunąć, po prostu pokazać taką wrogość w mojej osobie. No ja kiedyś pod niego podszedłem i go przeprosiłem. Mówię, kurczę, to chyba jeden sposób, żebym coś z tym zrobił. Ja go przeproszę, nie? Przeprosiłem go, że to moja wina. To mówię, niepotrzebnie się zjeżyłem na ciebie i tak dalej, to wiesz, no. Tak zacząłem się trochę tłumaczyć i powiem tak, to był strzał w dziesiątkę. Ten młody człowiek, później nie było przerwy, żeby do księdza nie szedł na bajerę, jak on to mówił, nie? Po prostu, ale mnie ksiądz tymi butami to załatwił. Ja nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć. To taka jedna z takich ciekawych historii, naprawdę ciekawych takich, no wiedziałem, że z młodzieżą to trzeba być z nimi, coś robić, nie do nich gadać. Bo bardzo często z nimi coś robiłem, no, różne rzeczy, a to ikony, może nie robiłem, bo ikony naklejane, to tam żadne ikony, ale flagi na Marsz dla Życia, no, wyjazdy, bycie razem z nimi, zawsze prosiłem jakiś o pomoc, oni przychodzili, zawsze rozrabiali oczywiście, to trzeba było wszystko jakby wziąć też na straty muszą być. I w tej szkole męskiej, no, naprawdę było bardzo dobrze. Ja tam czułem się jak ryba w wodzie i kiedyś też chciałem ich zaciągnąć do oddawania krwi, bo sam oddawałem krew. Okazało się, że ci faceci się boją dawać krwi. No, z całej szkoły miałem tylko, żeby nie skłamał, chyba tylko 3 osoby mi się zgłosiły. No ale tak sobie pomyślałem, no ja was załatwię. Namówiłem wszystkie dziewczyny, czyli 4, żeby oddały krew. Pojechaliśmy na oddawanie krwi. Tych 4, 3 mogły oddać, jedna z jakichś tam względów, bo tam coś przekuła, tak dalej, nie mogła oddać krwi. Później się wszyscy zdziwili w Szczecinie, jak to możliwe w tych wykazach. Ja mam 75% dziewczyn z mojej szkoły oddaje krew. Ja mówię, że mam taką siłę przekonywania.
Statystyki nie kłamią mnie. Ja nie tłumaczę dlaczego,
ale w każdym razie jedną nagrałem. Nie było telefonów z dobrym nagrywaniem, był aparat fotograficzny. Pamiętam, że za pożyczkę nauczycielską kupiłem aparat fotograficzny, rzutnik i laptopa, a i skaner. Miałem to w sali, gdzie miałem katechezę. Nagrałem, jak dziewczyna Gosia oddaje krew z uśmiechem, tak, z uśmiechem. Ona, córka pielęgniarki, dla niej to tam było nic. Jak ja to pokazałem chłopakom, wszystkim, i zrobiłem hasło, idziemy na oddanie krwi, no to się zaczęło. Miałem problemy niesamowicie, bo no tak, no pół szkoły poszło. Wszyscy niemalże, którzy mieli 18 lat, poszli na danie krwi. Pani dyrektor.
Nieobecność.
Pani dyrektor mówi, księże, no tego tak się nie robi. No pół szkoły poszło. Autobusy powstawiali, czy co? W klasie były po 3 osoby, po 2 i nie było lekcji. To trzeba systematycznie listę robić, kto idzie, tak dalej. Klasami, ale nie tak, nie.
W krodactwie następny oper dostałem, nie? Bo
zamiast skończyć oddawanie krwi o godzinie 14, oni o 15 mieli dużą kolejkę jeszcze. Pół szkoły. Powiem tak, od tamtego czasu naprawdę szkoła była na pierwszym miejscu w oddawaniu krwi, ale też wiem, że do tej pory, tuż lata minęły, do tej pory oddają chłopaki krew już jako dorośli. Oczywiście ja wtedy wraz z nimi oddawałem krew. To nie było tak, że wy oddajecie, a ja sobie tam, nie. Ja też kładę się i dawaj, nie.
Na tyle miał ksiądz podejście do tej młodzieży, że zaangażował w organizację Marszu dla Życia.
Historia jest taka, że na początku chciałem z nimi pójść na Marsz dla Życia, o którym się dowiedziałem, że jest w Szczecinie. Z 400 chłopaków w szkole i 4 dziewczyn zgłosiło mi się 12. Śmiałem się, że jestem ten 13 wojownik. Spotkaliśmy się w pewnym miejscu, idziemy do tego miejsca, gdzie miał być Marsz dla Życia. No i stanęliśmy jak wryci, bo przed kościołem stała, nie wiem, grupa 100-150 osób, szczecińska młodzież w wieku 70+, o tak bym powiedział. Chłopaki powiedzieli, ksiądz, nie, my nie idziemy, no to siara. Nie chcieli być identyfikowani z tymi babciami moherowymi, z różańcem. Ja powiedziałem, nie, chłopaki, ja też nie idę, w tył zwrot. Pamiętam, że to dla nas był taki motyw do tego, co robić, żeby ten marsz był inny, jak powinien to wyglądać. Ale też się tak stało, że ja w pewnym środowisku wyraziłem swoją opinię bardzo krytyczną na temat tego marszu, że to jest siara i porażka, tego tak nie wolno robić, to w ogóle powinno być zakazanie robienia takiego marszu dla życia, bo to jest antyświadectwo. Mówię, tam transparenty nie dla eutanazji powinny być, a nie dla życia nienarodzonych, nie? I wtedy te osoby, które to słyszały, poczuły się takie zmieszane i mówią, księdza, ten marsz to my organizujemy. A ja, zapadła taka krępująca chwila ciszy. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Ksiądz taki mądry, to nie, ksiądz nam pomoże. Zobaczy, ksiądz będzie lepszy. Padłem jak ślipka w kompot. Nie mogłem powiedzieć, wiecie, ja jestem od krytykowania, a nie od roboty. Dobra, ale mam 2 warunki. Robi to młodzież, wy tylko dokumentacja, papiery, pozwolenia, zgody i za rok nie ma 200 osób na marszu, tylko jest 2000. Jeżeli nie, to znaczy, że ani wy, ani ja nie potrafimy tego zrobić, dajmy sobie spokój z tym. No i ta młodzież się zaangażowała. To było niesamowite. To wtedy 2006 rok. Tyle czasu minęło od tego mojego pierwszego marszu dla życia. Wysłane 1000 SMS-ów, które pozyskałem od uczniów na rekolekcjach po kościołach, tylko zbierałem te
numery.
Numery. Oni wpisywali swoich kumpli, rodziców, numery robili im po prostu. Wtedy SMS-y można było wysłać za 1 grosz do swojej sieci. Do innych sieci się wysyłało już po 40-50 groszy, albo i drożej było nawet. I wtedy ja pamiętam, że ta grupa młodzieży z samochodówki, każdy do swojej sieci, bo można było rozpoznać wtedy po numerze, który jest z której sieci. Później także i plakaty, ulotki porozdawane i przed szkołami, i przed kościołami, i po mieście. No to było po prostu takie szał. No i na Marszu dla Życia nie byłem, bo musiałem jechać na pielgrzymkę maturzystów. To tak wszystko mi się zgrało. Nie zapisałem w kalendarzu, dlatego po prostu miałem zgrzyt. I w czasie drogi telefon, ktoś dzwoni i mówi: proszę księdza, mamy problem z Marszem dla Życia. Co się stało? Jest nas za dużo. Co to znaczy za dużo? No bo pół godziny przed marszem było tyle ludzi, że nie zmieścili się na tym miejscu przed kościołem, na chodniku, i wylegli na ulicę. W ten sposób zostało zablokowane główne skrzyżowanie pół godziny przed marszem, które miało być zablokowane na 15 minut, jak marsz ruszy, a nie pół godziny przed marszem. No i wtedy marsz się musiał rozpocząć wcześniej, żeby to wszystko odblokować. Organizatorzy, nie wierząc, że ksiądz coś działa i rzeczywiście będzie 2000 osób, napisali do policji przewidywana ilość osób 400. Policja patrzy, no to miejscu się 400 osób zmieści, okej, w porządku. No i tutaj zaczęła się taka przygoda z Marszem do Życia, która też wiąże się z Lednicą, a więc z Ojcem Górą. Ja, biorąc przykład z Lednicy, żeby robić z Marszem do Życia teatrum w przestrzeni, a więc flagi, ale nie tylko flagi. Następny rok przypisywaliśmy encyklikę Evangelium Vitae na materiał długości 320 metrów, a więc te 200 stron było przepisanych. Każda strona była zaznaczona krzyżem innego koloru. To też samochodówka. Chłopaki, krzyże oznaczały różny wiek w życiu człowieka. Jakim kolor dla seniorów? Oczywiście chcieli czarny. Ja mówię, nie czarny. Złoty, jesień życia, złota Polska. Jak się taka gra słów, złoty, dobra. Bogactwo, wiedzy, doświadczenia. Tu już nie było problemu. Osoby dojrzałe, zielony. Młodość, czerwony. Miłość, taki ogień. Dziecko, i ktoś powiedział, dzieciństwo ma być kolorowe. No i różne kolory krzyży były. A teraz przed narodzeniem, jaki krzyż? I wtedy jeden, pamiętam, no, taki uczeń, o którym wszyscy nauczyciele mówili, Tuman, przepraszam za wyrażenie, bo naprawdę był odporny na wiedzę, odporny. Tak się wyrwał i mówi: błękitny. A ja mówię: dlaczego błękitny? On mówi: bo wody płodowe. I był błękitny.
Dlatego błękitny kolor jest w logo fundacji?
Nie dlatego w logo, ale może taka nieświadomie, a może podświadomie. I pamiętam wtedy nauczyciele w pokoju nauczycielskim, co oni powariowali? Wreszcie na korytarzu ginekolog, o co chodzi? Ja mówię, no bo tutaj jeden już ma nową ksywkę ginekolog, i tak na niego później mówili ginekolog. No.
Także ta młodzież,
która by wydawała się jakaś taka zawodówka, nieogarnięci, nieuczący się, ale mający tyle jakiegoś takiego zapału, chęci do działania. No powiem tak, przyznam się szczerze, teraz nie mam kontaktu z młodzieżą. Dlaczego? Bo jestem prezesem Fundacji Mały Stóp. I to jest, nie można jednego i drugiego. Ta moja praca to jest taka, że ja bardziej mam kontakt z tymi kobietami, które są w ciąży. Nieraz jadę na koniec Polski, żeby z nią porozmawiać. Naprawdę. Znaczy to przez telefon, ale bywa tak, że po tej Polsce jeżdżę w różnych sprawach. I na miejscu idą samotne matki. To są sprawy nieurzędowe, bo urzędowych to ja mam od tego też pracowników, gdzie mogę im na to scedować, to, ale tego tyle jest i już nie uczę w szkole i nie mam tego kontaktu z młodzieżą. I teraz też widzę, że młodzież jest inna, ale wiem jedno, że ta młodzież potrzebuje jednego. Można ich nie rozumieć, tej młodzieży, ale trzeba z tą młodzieżą być. To znaczy obecność. Jest bardzo ważna obecność, bo to jest w naturze człowieka, możemy też tak teologicznie patrząc od Trójcy Świętej, że my potrzebujemy obecności, potrzebujemy wspólnoty. I to rodzi tę przestrzeń właśnie przyjaźni, która jest jakąś miłością, może później większej, i przekaz tego, co jest w życiu. I to jest potrzebne. Niewątpliwie to jest przepis uniwersalny dla każdego pokolenia, po prostu obecność. Dlaczego też tak młodzież garnęła się do Marszu dla Życia? Dla idei? Tak, też. Chociaż mi się wydaje, że to było dla nich trochę niesprecyzowane, ta idea obrony życia. Ja zawsze im powtarzałem, pamiętajcie, że lata miną i będziecie wiedzieli, że było coś wielkiego w waszym życiu. Marsz dla Życia. Dzisiaj w Fundacji Mały Stópek kilkadziesiąt jest zdjęć tej młodzieży, No to są założyciele Fundacji Małych Stópek jako wolontariusze, że to oni tę fundację zakładali, jeszcze nigdy o niej nie było mowy. Ale dla nich najważniejsze było to, że oni to robią wspólnie, razem. Malują te flagi, robią różańce dla duchowej, do przycisku pożętego, różańce na rękę, wyjazdy na Marsz dla Życia w Pradze, w Wiedniu, na Słowacji, Berlin bardzo często oczywiście, i Rzym, Paryż. To były wspólne też wyjazdy, więc wspólne takie bycie. Nawet i chyba z tego mamy kilka małżeństw obecnie. No i też to widzę. Z tej młodzieży wyrośli ludzie bardzo pro-life, bardzo dla życia. Oni teraz są otwarci na życie. Tam generalnie to dwójka dzieci są dalej otwarci na życie, a są i czwórka dzieci i otwarci na życie. Także to jest ten czas, który on tak owocuje.
Moje ostatnie pytanie. Jaki jest Bóg księdza Tomka Kancelarczyka?
Bóg jest ten, który jest i Pani, i wszystkich kochający. Bóg, który tak nas ukochał, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelia. O tym musimy pamiętać, że Bóg nas tak ukochał, i jak krzyż. I wtedy te wszystkie różne trudne sytuacje nie są takie trudne, bo Bóg jest z nami. I to pytanie nieraz częste, gdzie jest Bóg, gdy doświadczamy tragedii? No właśnie, Bóg jest w tej tragedii. Bóg jest z tobą w tej tragedii. W twojej chorobie, w twojej tam śmierci, w takich słabościach jest Bóg. I to dodaje dużo siły. Nawet jeżeli będzie porażka, to by była porażka na krzyżu.
Bardzo dziękuję za księdza czas, za to spotkanie, za podzielenie się życiem. Mam wrażenie, że ksiądz jest specjalistą od akcji, od kontaktu z ludźmi.
No, hasło księdza Stryczka, lubię ludzi, tak w ten sposób. Ludzie są ciekawi i historie ludzkie są ciekawe. I jak my je poznajemy, w nie wchodzimy, to stajemy się, jakby mamy ten depozyt ich życia ciekawego. I dlatego trzeba jakby lgnąć do ludzi. Do tego zachęcam wszystkich, żeby ta działalność nasza pro-life była taka bezpośrednia. Bezpośrednia. To jest najlepiej. A jak nie ma ktoś takiej możliwości, to pamiętajcie. Fundacja Małych Stópek.
Kiedy widzę w mediach społecznościowych, co fundacja robi, za każdym razem jestem pod ogromnym wrażeniem, bo mówić o obronie życia i działać na rzecz obrony życia to dwie zupełnie różne sprawy, a wy jesteście po prostu ludźmi czynu. Przy okazji polecam książkę pod tytułem Chodzi mi o życie. To spisana rozmowa Małgorzaty Terlikowskiej z księdzem Tomkiem.
Jedna z historii na początku, jak byłem w trumnie. Dlaczego? Jako dziecko. Dlaczego? Bo na moim podwórku pan Kowalski był stolarzem, który robił tylko trumny. Dzisiaj to byłaby afera. Przepraszam, to byłaby afera. Otarłaby się to rzecznika praw dziecka i w ogóle. Wtedy pan Kowalski do mojego taty. Panie Kancelarczyk, czy mogę syna na przymiarkę? I ja pamiętam jak dziś. Nie wiem, na tym miałem lat, to był przedszkole. Jak taki dumny leżałem w tej trumnie po prostu, że tutaj jestem na przymiarce w trumnie.
I dla mnie to nie było... bał się ksiądz.
Nie, absolutnie, absolutnie. Później zresztą też jako ministrant bardzo często przy otwartej trumnie, zawsze pogrzeb od tego się zaczynał, w mieszkaniu zmarłej osoby, czy w kaplicy. To było takie oczywiste obcowanie, ale przyznam się, że to nie dotyczyło nigdy mnie. Zawsze ta śmierć to była gdzieś na zewnątrz. Dopiero przy śmierci mojego, też byłem wtedy w podstawówce, mojego wujka Leona, było coś takiego, że się zdałem sprawę, że ja też umrę. I wtedy do księdza idziemy w kondukcie i mówię, proszę księdza, my też kiedyś umrzemy. A on ten do mnie, tak kierownik, no tak, umrzemy. I to było takie moje odkrycie. A co do tego jeszcze ty trumien, to pan Kowalski przyjechał z Poznania do mojej miejscowości z Gazetą Poznańską, tak rozwinął ją. Wtedy przekaz informacji o pogrzebie był przede wszystkim albo klepsydra, albo nekrolog w gazecie. No ci, których było stać na to. Tak otworzył tę gazetę, gdzie tam na środku full tych nekrologów i mój dom, mego taty. Panie Kancelarczyk, tam to ludzie żyją.
No oczywiście chodziło mu o stolarznię. No takie są historie, bym powiedział.
Najpierw zanim tam pani Małgorzata już weszła na drogę, typowo tam pro-life i trzeba pytać o fundację, początek, marsze dla życia i tak dalej. No dla niektórych, powiem tak, jest to książka śmieszna, niektórzy się popłakali, nie wiem dlaczego, ale ze wzruszenia. No ale to polecam, chodzi mi o życie.
Mówił ksiądz Tomek Kancelarczyk.
Nowej kultury.